Witamy serdecznie wieczorową porą, jak co czwartek w audycji Cisza w Eterze. Przed mikrofonem niezmiennie Iwona Kosior, a dzisiaj audycję realizuje Piotr Król. Dzisiaj powrót trochę do tematu sprzed roku, tematu też sprzed tygodnia, ale który niekoniecznie padał w audycji Cisza w Eterze, ale na chociażby na antenie Polskiego Radia Lublin, jeśli uważnie Państwo słuchają, na pewno mogli Państwo usłyszeć więcej niż zazwyczaj o wcześniakach. W minionym tygodniu obchodziliśmy Światowy Dzień Wcześniaków. Moimi dzisiejszymi gośćmi są w związku z tym Marta Kościk, fizjoterapeutka, szkoleniowiec z kilkunastoletnim doświadczeniem w terapii dzieci urodzonych przedwcześnie, założycielka, współzałożycielka Fundacji Przed Czasem. Witam serdecznie.
Witam serdecznie.
A także dr Monika Wójtowicz-Marzec, kierownik oddziału neonatologii SPSK nr 1 w Lublinie. Witam.
Witam.
Spotykamy się, ponieważ tak jak zdążyłam wspomnieć na początku, coraz częściej mówimy o tym, jakie są potrzeby wcześniaków. Chociażby okazją był ubiegłotygodniowy Światowy Dzień Wcześniaków. Wydaje mi się, że ta świadomość o tym, jak bardzo jest to złożona opieka i jak wysokiej potrzeby są dzieci urodzone przedwcześnie, ona coraz bardziej rośnie, zwłaszcza w ostatnich latach. I ta opieka też jest coraz lepsza, ale z drugiej strony pojawia się też pytanie, co czują w tym wszystkim rodzice i jak wygląda ta opieka względem rodziców, którzy przeżywają też konkretną historię, bardzo trudną historię w momencie, kiedy rodzi się dziecko przed czasem. I dzisiaj skupimy się właśnie na tym w naszej rozmowie, ale oczywiście zanim zaczniemy rozmawiać o rodzicach, no trzeba nakreślić kontekst naszym słuchaczom, czyli na wstępie powiedzmy może tak od początku, co się dzieje w momencie, kiedy kobieta, która spodziewa się narodzin dziecka jeszcze w przeciągu kilku najbliższych tygodni, dowiaduje się od lekarza, musimy ten poród rozpocząć teraz. Jak wygląda rzeczywistość szpitalna i co może zagrażać dziecku, które rodzi się przed czasem?
Decyzja o porodzie przedwczesnym jest podejmowana w oparciu o to, w jakiej kondycji jest płód, a więc rozszerzone badania ultrasonograficzne, które oceniają, czy dziecko czuje się dobrze w łonie mamy, więc to też to jest jeden z warunków, czy można ciążę kontynuować, czy jednak należy ją zakończyć przedwcześnie, i z drugiej strony należy ocenić stan mamy, bo często poród przedwczesny nie tylko związany jest z pogarszającym się stanem płodu, ale często decyzja odnośnie porodu przedwczesnego jest związana z zagrożeniem życia dla mamy. Więc tutaj są dwa aspekty brane pod uwagę. I jeżeli jedno z tych żyć jest zagrożone, wówczas położnicy decydują się o porodzie przedwczesnym, ale są pewne zabiegi, które przyczyniają się do tego, że możemy przygotować płód do tego życia poza łonem mamy, przyspieszając dojrzewanie płuc, podając w odpowiedniej dawce sterydy prenatalnie, również zastosować neuroprotekcję, czyli takie wlewy leków, które mają udowodnione działanie chroniące mózg płodu i tym samym mózg wcześniaka. Więc można odroczyć poród przedwczesny, ale nie zawsze udaje się to dostatecznie długo.
A kiedy mówimy o porodzie przedwczesnym, który to jest tydzień, taki, który już kwalifikuje się do tego porodu przed czasem?
O porodzie przedwczesnym mówimy o wszystkich dzieciach, które rodzą się poniżej 37 tygodnia trwania ciąży. W to jest szeroka grupa pacjentów. Są tak zwane późne wcześniaki, więc dzieci, które rodzą się powyżej 34 tygodnia, one sobie całkiem dobrze radzą po urodzeniu. Czasami wymagają niewielkiego wsparcia oddechu lub tlenoterapii. I te dzieci dobrze rokują, jeżeli chodzi o rozwój. Największym tutaj wyzwaniem neonatologii są dzieci, które rodzą się na skraju takiej przeżywalności, a więc te dzieci, które ratujemy, to powyżej 23 tygodnia trwania ciąży. I to są bardzo małe dzieci, często z masą ciała około 500 gram, które wymagają wielotygodniowej, wielomiesięcznego leczenia na intensywnej terapii noworodka. No to są pacjenci, którzy zaczynają swoją drogę na intensywnej terapii i to im głównie poświęcamy dużo czasu w ich pierwszych miesiącach życia i latach życia. Więc to są pacjenci, którzy w perspektywie czasu wymagają takiego nadzoru wielospecjalistycznego i opieki. Mhm.
Jak w takim razie wygląda ta opieka? Może tak na przykładzie różnych sytuacji, czyli zarówno w przypadku, kiedy dziecko rodzi się w tym późniejszym terminie, ale też w tych skrajnych przypadkach. Co z takim dzieckiem może się dziać i jakich badań i jakiej opieki potrzebuje?
Jeżeli chodzi o dzieci ze skrajną niedojrzałością, to należy sobie wyobrazić, że każdy narząd jest niedojrzały i dziecko, które powinno rozwijać się w łonie mamy i jakby, jeżeli rodzi się, jest już poza macicą, to ten rozwój przebiega w sposób inny. Więc począwszy od układu oddechowego, czyli płuc, rodzą się niedojrzałe. Często ci pacjenci są wentylowani przez wiele tygodni i skutkiem czego jest tak zwana dysplazja skrzylowo-płucna, więc nieprawidłowy rozwój płuc w kolejnych tygodniach życia tych dzieci, co skutkuje na pewno w pierwszych miesiącach czy nawet latach życia częstymi wizytami na przykład u pulmonologa lub większym narażeniem na choroby układu oddechowego. Kolejny układ, przewód pokarmowy. Jelita, które u skrajnego wcześniaka nie podejmują żadnych funkcji trawiennych w łonie mamy, a my musimy nauczyć niedojrzały układ pokarmowy, by podjął tą funkcję. I to jest często nierówna walka. Te dzieci są wiele dni, tygodni na żywieniu parenteralnym. Jeżeli udaje nam się uzyskać sukces, to pod względem właśnie trawienia, to mniej więcej, gdy dzieci mają wiek korygowany, 34 tydzień, to udaje nam się uzyskać takie pełne żywienie doustne, czyli te dzieci są uczone karmienia smoczkiem czy przystawiania do piersi. Układ krążenia, tak, serce, które jest zabezpieczone w łonie matki inną formą krążenia, bo to jest krążenie płodowe, gdy to serce rodzi się przedwcześnie, również nie zawsze daje sobie radę z tym życiem poza łonem mamy, a więc to serce jest bardziej przeciążone, jest narażone na zaburzenia ciśnienia, więc dzieci często są podawane im są silne leki podtrzymujące krążenie. Mocz też, czyli nerki, również tak samo często musimy się wspomagać lekami, które stymulują układ moczowy do oddawania moczu. Więc jakby, jakikolwiek byśmy narząd nie brali pod uwagę, to w sposób nieudolny, tak, staramy się przyspieszać dojrzewanie tych narządów, ale zawsze jest to, prawda, no, sposób absolutnie niepodobny do tego, co wymyśliła natura.
To może jeszcze spróbujmy zarysować naszym słuchaczom skalę tego, jak często dochodzi do porodów przedwczesnych. Ilu wcześniaków na przykład w skali roku mają państwo w SPSK 1?
Ta szeroka liczba, czyli tak ci pacjenci poniżej 37 tygodnia, tak no, około 100 pacjentów. Natomiast ci, którzy wymagają długotrwałego pobytu na intensywnej terapii, tak oszacowałabym na około 30 pacjentów rocznie. Tu pragnę zaznaczyć, że no 30 na rok jest niby mała liczba, ale to są dzieci, które przebywają na naszym oddziale wiele tygodni, wiele miesięcy, więc to jest pacjent, który no, ma swoje miejsce na naszym oddziale przez długi okres czasu. Więc tutaj ta liczba może nie oddaje nakładu pracy, jaki jest oddany temu pacjentowi, by mógł wyjść do domu w dobrej kondycji.
No właśnie, nakład pracy, ale czy to są tylko lekarze, czy także specjaliści w innych dziedzinach no, troszczą się o to, żeby to dziecko urodzone przed czasem miało jak najlepszą szansę na normalne funkcjonowanie w przyszłości?
Już na oddziale wcześniak wymaga nie tylko opieki lekarza, to jest sztab też położnych, pielęgniarki. Bardzo często na oddziałach są już też neurologopedzi, którzy wspomagają dzieci w nauce karmienia, jedzenia. To są także fizjoterapeuci, coraz częściej na oddziałach neonatologicznych, na oddziałach intensywnej terapii noworodka pojawiają się fizjoterapeuci i oni też już od pierwszych tak naprawdę chwil, kiedy to dziecko przychodzi na świat, wspierają dziecko tak, żeby ono miało, można powiedzieć, jak najbardziej optymalne warunki do rozwoju, również właśnie w sferze motorycznej. Także to jest, tak jak doktor powiedziała wcześniej, no taka wielospecjalistyczna opieka od pierwszych momentów życia tego dziecka.
To może będzie trochę infantylne pytanie, ale chociażby pod kątem fizjoterapeutycznym, jak trudna i wymagająca jest to terapia w przypadku tak małego dziecka? No bo pytanie oczywiste, ale spróbujmy też to opisać słuchaczom.
No powiedziałabym, że to jest taka trochę koronkowa robota, dlatego że no, nam się wydaje bardzo często, że fizjoterapia to są ćwiczenia. I ja bardzo często spotykam się z takim stwierdzeniem, że a co ty robisz w pracy? Przecież takie małe dziecko nie ćwiczy, prawda? No nie pójdzie na siłownię na pewno. Natomiast to jest przede wszystkim pozycjonowanie. To jest dobór odpowiedniej pozycji w inkubatorze, tak? No bo to jest środowisko, w którym to dziecko wiele tygodni spędza. Tak, żeby dać mu, można powiedzieć, doświadczenia, wrażenia, czucia własnego ciała, jak najbardziej zbliżone do tych, które miałoby w łonie mamy. Natomiast no oczywiście my nie jesteśmy w stanie takich warunków zapewnić jeden do jednego. Natomiast staramy się, żeby to były pozycje, to były ułożenia ciała dziecka w taki jak najbardziej optymalny sposób, bo to w jaki sposób dziecko ma możliwość ruszać się w brzuchu mamy, warunkuje tak naprawdę, ja tak zawsze mówię, programuje rozwój dziecka, motoryczny rozwój dziecka na przyszłość, na to, jak ono będzie funkcjonowało po porodzie. I w momencie, kiedy ta ciąża jest zakończona, dajmy na to w 25, 26 tygodniu ciąży, no to wiadomo, że pewne, można powiedzieć, umiejętności nie zostały jeszcze opanowane. No i naszym celem jest takie wspomożenie tego dziecka, wspomaganie tego dziecka, żeby ono rzeczywiście te funkcje miało możliwość nabyć w jak najlepszej formie. Kolejna rzecz to jest bardzo często też taka terapia oddechowa. To, co powiedziała doktor wcześniej, że te dzieciaki wymagają wsparcia oddechowego, więc my możemy jeszcze poprzez odpowiednie sposoby pracy wspomóc dzieci również w tym zakresie. Bardzo ważna opieka fizjoterapeuty na oddziale to jest także opieka fizjoterapeuty nad mamą, dlatego że no mama też musi wrócić do formy, więc takim idealnym rozwiązaniem rozwiązaniem byłoby, gdyby na przykład mama mogła skorzystać ze wsparcia fizjoterapeuty uroginekologicznego, czyli to już jest no, taka inna działka fizjoterapii zajmująca się stricte kobietą po porodzie, tak? No i później oczywiście po wyjściu dziecka ze szpitala, no one bardzo często wymagają również wielomiesięcznej, a czasami wieloletniej, oraz też przez całe życie niektóre dzieciaki wymagają również wsparcia fizjoterapeutów. Natomiast no, tak naprawdę to jest też taka praca, gdzie powiedziałabym, nie ma dwóch takich samych przypadków, że każde z tych dzieci rozwija się inaczej, więc ja bardzo często słyszę w gabinecie takie pytania, zazwyczaj na pierwszej wizycie albo na jednej z pierwszych wizyt, kiedy rodzice mówią: Pani Marto, a jak będzie funkcjonowało nasze dziecko, jak funkcjonują inne dzieci, które na przykład urodziły się w tym samym tygodniu ciąży? No ja tutaj nie mogę powiedzieć, że na pewno będzie tak albo na pewno będzie tak, no bo rzeczywiście ten rozwój dzieciaków jest zależny od bardzo wielu czynników. No na niektóre z nich tak naprawdę nie mamy wpływu, tak? Więc ta terapia jest przede wszystkim bardzo, bardzo zindywidualizowana. No i to, co jest takim moim marzeniem i myślę, że marzeniem wielu osób, które pracują z wcześniakami, to jest to, żeby no było nas jak najwięcej, tak? Czyli tych osób, które rzeczywiście posiadają kwalifikacje, posiadają no i umiejętności, doświadczenie, które jest potrzebne do pracy z tymi najmniejszymi dziećmi, żeby nas było jak najwięcej.
To skąd w takim razie u Pani pomysł na to, żeby zająć się właśnie tego rodzaju fizjoterapią?
Powiem szczerze, że to był taki pomysł, który pojawił się znienacka. To znaczy ja generalnie nie chciałam pracować z dziećmi, więc zawsze mówiłam, że na pewno na pediatrii to ja nie wyląduję. No a później się tak okazało, że moja pierwsza praca to była z dziećmi i tak jak już zaczęłam z nimi pracować, to stwierdziłam, że absolutnie nie wyobrażam sobie innej pracy. Moja praca pierwsza była z dziećmi, natomiast to nie były wcześniaki, to były starsze dzieci, takie mniej więcej od trzeciego roku życia wzwyż. Natomiast stricte wcześniaki, no później generalnie ta moja ścieżka już była taka pediatryczna i gdzieś tam kolejne szkolenia, kolejne kursy z zakresu fizjoterapii pediatrycznej, no to one są właśnie takie coraz bardziej zaawansowane, co wiąże się z tym, że no my staramy się uczyć, jak pomagać tym najmniejszym, od tych starszych do tych najmniejszych. Ja tak trochę może nie chronologicznie. Natomiast już taka, wiedziałam, że te wcześniaki to jest taka moja grupa, że tak to określę, docelowa. W momencie, kiedy sama w 2011 roku urodziłam swoje trzecie dziecko w jednym ze szpitali w Lublinie, w którym jest też oddział właśnie intensywnej terapii noworodka i widziałam, nie widziałam dzieci, bo sama byłam pacjentką, ale widziałam mamy, które no tak jak można powiedzieć, samotnie sunęły po tych korytarzach i gdzieś tam mogły odwiedzać dzieciaki na oddziale. I pamiętam, że wtedy mi się tak jakoś w głowie pojawiła taka myśl, że właśnie to są te dzieciaki. Część z nich spotkałam później w gabinecie. Te mamy, które spotykałam na korytarzu, spotkałam później w gabinecie, jak wróciłam do pracy. No i tak wtedy też pojawiła się myśl o tym, żeby powstała jakaś taka organizacja, która zaopiekuje dzieci, bo uważam, że jest to mało zaopiekowana grupa pacjentów. Natomiast no, szukałam też takiej osoby, która powiedziałabym, miałaby podobne cele do moich i wiedziałabym, że wspomoże mnie w tym. Trochę mi przyszło na to poczekać do 2019 roku, ale się udało.
Jeszcze o początkach i o funkcjonowaniu Fundacji przed czasem porozmawiamy w naszej audycji. Mam jeszcze jedno pytanie dotyczące fizjoterapii, bo myślę, że właśnie, że to jest też taka działka, zwłaszcza fizjoterapia dotycząca opieki nad wcześniakami. Coś, co może dla kogoś wydawać się, może to jest zaskoczenie, to o czym teraz rozmawiamy, że są specjaliści, którzy zajmują się stricte czymś takim. To jeszcze może tak dla zobrazowania tego, jak, na czym polega ta praca. Jak wygląda taki, powiedzmy, przykładowa praca z takim wcześniakiem? Dajmy na to takim, który rzeczywiście rodzi się w takim niebezpiecznym terminie i wymaga tej bardziej skoncentrowanej pracy. Ile to jest, nie wiem, godzin dziennie? Jakiego rodzaju są to ćwiczenia? Jak mniej więcej to może wyglądać?
tak ogólnie można powiedzieć, że ta fizjoterapia trwa cały dzień. To znaczy wszystkie czynności, które standardowo wykonujemy przy dziecku, przewijanie, ubieranie, układanie do snu, pozycja, w której nosimy dziecko na rękach, karmienie, pozycja do karmienia, to tak naprawdę są sytuacje, w której dziecko uczy się czuć własnego ciała i uczy się tym ciałem pracować. Zdobywając określone doświadczenia, ma możliwość później w sposób taki najbardziej optymalny, najbardziej prawidłowy po prostu realizować tą swoją motorykę, obracać się, siadać, czworakować, chodzić. Więc tak trochę pół żartem, pół serio powiedziałam, że cały dzień, no ale to są czynności, które rodzice wykonują. Tak, my z nimi nie mieszkamy, to rodzice się nimi zajmują cały dzień, więc bardzo ważnym i takim, no powiedziałabym, partnerem w tej terapii dla nas są rodzice. Musimy po pierwsze traktować właśnie po partnersku rodziców, czyli mieć świadomość, że ten rodzic wspomaga nas w terapii swojego dziecka, a druga rzecz to musimy go nauczyć na takich sposobów, bo one będą trochę inne niż w przypadku dzieci urodzonych o czasie. Nauczyć rodziców właśnie takich specyficznych sposobów podnoszenia, noszenia, dobierania pozycji do snu, do zabawy. Chociażby też taka stymulacja sensoryczna. Dlatego, że tak jak powiedziałyśmy wcześniej, no, wszystkie narządy, całe ciało dziecka, można powiedzieć, jest niedojrzałe. W związku z tym również narządy zmysłów są niedojrzałe. One, można powiedzieć, nie do końca potrafią w prawidłowy sposób odbierać bodźce, które trafiają do dziecka. Niektóre z tych bodźców będą takimi bodźcami, nazwę to, zakłócającymi, wprowadzającymi trochę chaosu w życie tego najmniejszego dziecka, a niektóre będą takie bazowe, podstawowe, niezbędne wręcz. Więc tutaj też jest bardzo ważne, żebyśmy znowu poinstruowali rodzica, których bodźców na początku unikać albo je ograniczać, a które są jak najbardziej potrzebne i których naszym zadaniem jest dostarczyć jak najwięcej, żeby mózg dziecka mógł te wszystkie bodźce sobie, no tak obrazowo mówiąc, pogrupować w odpowiednie szufladki i je tam poukładać, bo dzięki temu dziecko będzie w stanie odpowiadać w taki jak najbardziej prawidłowy sposób na wszystko, co do niego trafia, tak? Na wszystkie rodzaje bodźców, które do niego trafiają. Także takiej stricte terapii, jeden na jeden z fizjoterapeutą, na początku staramy się nie wprowadzać też za często, dlatego że tak jak powiedziałam o tej stymulacji sensorycznej, kolejne ręce, kolejna osoba, kolejny zapach osoby, to są znowu bodźce dla dziecka. My staramy się te bodźce ograniczać, dać dziecku na początku przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa i takiego spokoju, bo po wielotygodniowej czy wielomiesięcznym pobycie na oddziale intensywnej terapii, te dzieciaki na początku potrzebują najbardziej mamy, taty i świętego spokoju, tak? Więc ograniczamy tą swoją interwencję do minimum. Oczywiście są takie przypadki, gdzie no dosyć intensywnie musimy z tym dzieckiem pracować, ale no to tutaj decydujemy o tym bardzo, bardzo indywidualnie. Ja najczęściej widuję dzieciaki raz w tygodniu. Rzadko kiedy, częściej. Duża część dzieciaków potrzebuje spotkań ze mną zdecydowanie rzadziej. No ale ogólnie, jeśli rodzice realizują zalecenia, które dostają, no to można powiedzieć, że terapia trwa cały czas.
Bardzo dużo informacji na temat tego, jak ta rzeczywistość tuż po urodzeniu wygląda i z jakimi problemami mierzy się przede wszystkim nieświadome jeszcze tego, co się z nim dzieje, dziecko, ale też w pełni świadomi rodzice. I o tym, jak wygląda ta szpitalna rzeczywistość z perspektywy rodziców, porozmawiamy za chwilę.